Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I wracamy do naszego studia, wracamy do Dosej Wyborczej, godzina 10:23. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, ale także pewnie część z Państwa w internecie na www.wnet.fm, a także pewnie część z Was będzie akurat tej rozmowy, będą tą rozmowę oglądać na kanale YouTube. Też Państwa bardzo serdecznie witam. Jeżeli Państwo oglądają tę rozmowę na YouTubie, to można zostawić subskrypcję naszego kanału, też nie zaszkodzi. Godzina 10:23, jak już powiedziałem, a naszym gościem dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki, ekspert od polityki amerykańskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję za zaproszenie.
No ja bardzo dziękuję, że pan doktor nasze zaproszenie przyjął, szczególnie w tak wyjątkowym i gorącym dniu. Wszyscy, cała prasa światowa, jak powiedziałem, po godzinie 10 zbiera komentarze po wizycie polskiego prezydenta i polskiego premiera w Białym Domu. No i te komentarze są takie, że jednak NATO jakoś żyje, albo Polska staje się wyrazem życia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wizyta jest zauważona, że Polska dba o interesy regionu, dba o bezpieczeństwo Europy. Co się udało politycznie załatwić premierowi i prezydentowi w Białym Domu, panie doktorze?
No przede wszystkim udało się potwierdzić ten amerykański commitment, to amerykańskie zobowiązanie, przynajmniej na razie, przynajmniej póki co, do wsparcia wschodniej flanki NATO. Prezydent wysunął ten ogólny postulat mówiący o tym, że dobrze byłoby, żeby kraje NATO jeszcze bardziej zwiększyły wydatki na obronność. Myślę, że to jest słuszny postulat, zważywszy na okoliczności, przynajmniej te, które mogą, a kraje wschodniej flanki już wydają więcej niż wymagane 2%, w przypadku Polski to jest 4% PKB. Myślę, że też, znaczy zbiegło się też, ta wizyta zbiegła się w czasie z po pierwsze decyzją Kongresu, żeby przekazać Polsce, zezwolić na sprzedaż dużej ilości wyrzutni rakiet w Polsce, czyli to uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych będzie do nas płynąć. No, premier Tusk, pomimo tego, że jego nastawienie jest bardziej europejskie, a mniej atlantyckie, i wszyscy o tym wiedzą, bynajmniej tutaj nie oponował i na razie póki co tych kontraktów zbrojeniowych się nie wyrzuca do kosza. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Myślę, że w przypadku Donalda Tuska to może dojść do takiej ewolucji. To jest jeden z takich pierwszych kroków, jaka nastąpiła w przypadku prezydenta Macrona. Jakby ja zawsze tłumaczę to w ten sposób, że w dojrzałej kulturze strategicznej, a taką ma Francja, Niemcy niestety takiej nie mają, mamy różnie ustawione priorytety. I owszem, jednym z priorytetów jest europejska suwerenność, jest większa niezależność od Stanów Zjednoczonych w przypadku Francji. Myślę, że do pewnego stopnia premier Tusk też się pod tymi postulatami podpisuje, ale w sytuacji realnego zagrożenia wschodniej flanki ten priorytet ustępuje miejsca wyższemu priorytetowi, którym jest zbiorowe bezpieczeństwo i przygotowanie się na to, że Putin, który mimo wszystko umocnił swoją władzę, usunął konkurentów, zarówno Prigożyna, jak i Nawalnego, będzie się przygotowywał do zemsty, będzie przestawił przemysł na tryb wojenny, co już się stało, i będzie chciał odwetu, dlatego że wojna na Ukrainie nie poszła do końca zgodnie z jego oczekiwaniami, głównie z winy Polski.
Proszę powiedzieć, na ile to jest tak, że ta wizyta, także ten urobek zbrojeniowy, mówi się o korzystnym kredycie na dostawę uzbrojenia, na ile to jest coś ponadstandardowego, że udało się Polsce coś ugrać ponad to, co mogła?
To znaczy, trudno powiedzieć, dlatego że jesteśmy w takiej sytuacji, jak to się mówi po angielsku, niezbadanych wód. Ja jeszcze nie powiedziałem o drugiej rzeczy, która się wydarzyła. Mianowicie tej wizyty towarzyszy zmasowany atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. Czyli to jest równocześnie też demonstracja na froncie ukraińskim, że wybory wyborami, Trump Trumpem, ale ta pomoc nadal jest. Jeśli nie jest to wystarczająca pomoc materiałowa, to jest to pomoc chociażby systemów satelitarnych, systemów naprowadzania pocisków i bezzałogowych dronów. Już rosyjskie media piszą o tym, że te ataki były niezwykle precyzyjne. Zdarzało się, że na przykład atakując rafinerię, dwa drony uderzały dokładnie w to samo miejsce kluczowe. Więc jakby... Czy Polska ugrała więcej niż oczekiwano? Myślę, że ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak, że tych deklaracji i tych ruchów ze strony amerykańskiej było więcej niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że to będzie głównie taka wizyta polityczno-kurtuazyjna. Natomiast to wszystko jest w sytuacji bezprecedensowej, w sytuacji, w której no, my realnie zaczynamy sobie zdawać sprawę, tak jak mówiłem, że w jakiejś perspektywie NATO może być celem zewnętrznej agresji po raz pierwszy od powstania sojuszu. I niektórzy liderzy polityczni, niezależnie od tego, co mówili i co robili przedtem, są tego świadomi, a inni nie za bardzo. Cieszę się, że pomimo podziałów politycznych, pomimo polaryzacji, polski premier i prezydent należą do tej pierwszej kategorii. Także to też jest bardzo ważny sygnał i to też jest coś, co mnie cieszy. Ważna też była, jeśli ja tutaj zacząłem o prezydencie Dudzie, dlatego że protokolarnie to on jest tutaj raczej partnerem, natomiast ze względów politycznych, z powodu wewnętrznej polaryzacji doproszono też prezydenta Tuska. Premiera Tuska, przepraszam, najmocniej, jeszcze nie. Premiera Tuska.
Zobaczymy wybory. Są plotki, tak, plotki zostawmy plotkę, skupmy się na tym, tak, co wiemy tak. Prawie na pewno, czyli na konkretach, na tym mięsie, które jest po spotkaniu.
To, co powiedział premier Tusk, że bardzo apeluje o to, żeby odblokować wsparcie dla Ukrainy. Więc jakby no, te apele są komplementarne, kiedy reprezentując bardziej europejski, bardziej głos związany z tym jądrem Europy, premier Tusk, zresztą no, przecież wysoko postawiony urzędnik europejski jeszcze do niedawna, mówi o tym, że on oczekuje, że jednak Stany Zjednoczone pomogą Ukrainie, a prezydent Duda mówi, że on oczekuje, że wszyscy członkowie NATO, również ci europejscy jeszcze więcej będą wydawać na uzbrojenie. To jest dobry teamwork i no niewiele mamy w tej chwili takich optymistycznych sygnałów w polskiej polityce, że potrafimy się wznieść ponad podziały, ale to jest niewątpliwie jeden z nich. I tak jak mówiłem, to mnie cieszy.
To jeszcze przy tym teamworku, skoro jesteśmy w tej grze zespołowej, jaką prowadzi Polska, przynajmniej próbuje czasami polska klasa polityczna prowadzić, no to wydaje się, że tutaj Andrzej Duda ma większe pole do popisu, bo to on się spotykał w kongresie, on się spotykał z republikanami. Donald Tusk albo nie miał czasu, albo nie miał takich możliwości. To tak wygląda, jakby to prezydent miał lepsze rozeznanie i więcej możliwości na amerykańskim polu niż premier.
Ja powiem wprost, panie redaktorze, to jest lepiej, że się Andrzej Duda spotyka z republikanami, dlatego że republikanie też śledzą polską politykę i ja zwracałem na to uwagę na przykład w tekście, który popełniłem dla Plus Minus, że premier Tusk ma bardzo złą prasę wśród republikanów i on jest postrzegany jako właśnie taki eurokata, globalista, uosobienie pewnych wartości, które oni kontestują.
Ale to jest tak, że on sam sobie, premier Tusk sam sobie zawęził pole manewru w Stanach, że Andrzej Duda może i z Joe Bidenem, i ze speakerem Johnsonem, i być może z Donaldem Trumpem, jakby chciał, też by się spotkał, a Donald Tusk jest skazany tylko na jedną stronę, na tą połowę Ameryki, a na drugiej połowie jest persona non grata?
To znaczy, no do pewnego stopnia tak, ale wie pan, panie redaktorze, to jest tak, że kiedy mówimy o politykach już dojrzałych, a Donald Tusk jest bardzo dojrzałym politykiem, no to jest takie powiedzenie, że you can't teach an old dog new tricks, starego psa nowych sztuczek się nie nauczy i nie ma sensu próbować, nie ma sensu wchodzić w role, w których zważywszy na to, kim się jest, co się robiło, nie jest się wiarygodnym. No, a powiem tak, te zagrożenia, które się rysują przed Polską i wschodnią flanką NATO w perspektywie 2-5 lat, nie chcę tutaj straszyć słuchaczy, to są zagrożenia egzystencjalne. Tu już naprawdę nie chodzi o to, co my tam sobie myślimy o sobie nawzajem, tylko chodzi o przetrwanie i nikt nie chce, żeby Warszawa zamieniła się w kupę gruzu. Myślę, że ani Donald Tusk, ani prezydent Andrzej Duda.
To na pewno tylko, jeżeli wygra, mamy wybory, wszyscy o tym wiemy. Wiemy, że są kandydaci już pewni, Joe Biden, Donald Trump i tu chyba prawie na pewno, chociaż pewnie ręki, ale mały palec dałbym sobie ociąć za to, że nie będzie zmian w tym wyścigu. Ręki czy dłoni pewnie już nie. Jeżeli wygra Donald Trump, a w Polsce no, wygra Donald Tusk albo Rafał Trzaskowski, no to może być problem dla polskiej dyplomacji, jak sobie liberalny dogada tą kwestię bezpieczeństwa z Trumpem.
Obóz liberalny bardzo dużo mówił o tym, jak to PiS sobie nie radzi na salonach europejskich. No to jeśli dojdzie do takiej sytuacji, też zwracałem na to uwagę w moich analizach, no to zobaczymy, jak sobie będzie na salonach waszyngtońskich radził polski obóz liberalny. Oby lepiej. Natomiast problem będzie analogiczny, będzie symetryczny, a zważywszy na powagę sytuacji, będzie potrzebna współpraca. Minister Radosław Sikorski, który też niezależnie od tego, co o nim można myśleć. Ja bywałem wobec niego krytyczny. Jeśli minister Sikorski mówi o tym, że teraz oczekuje, że konserwatyści, on użył określenia nacjonaliści, wykorzystają swoje kontakty w Stanach Zjednoczonych, no to jest oczywiście, trochę jest w tym złośliwości. Umówmy się. Ale no też jest trochę prawdy. Musimy przynajmniej w tych kwestiach transatlantyckich i ogólnie w polityce bezpieczeństwa grać trochę zespołowo. A minister Sikorski też ma na koncie kilka bardzo dobrych wystąpień, również na forum ONZ, zwłaszcza do tych się odnoszę, które również należy docenić jakby z drugiej, patrząc na to z drugiej strony, czy też mając ogólnie do jego kariery politycznej i zajmowanych politycznych stanowisk krytyczny stosunek.
To wyjdźmy trochę na wyższy poziom, trochę w drugiej części naszej rozmowy. Wyjdźmy z tych trochę przepychanek politycznych. Mam osobiste odczucie po tej wizycie, że wcześniej była budowana skala napięcia, że wojna jest tuż i że ta wojna, która jest tuż za progiem, zawita do naszych drzwi, do terytorium Polski. Po tej wizycie komunikaty i pana premiera, który miał różne wypowiedzi, i pana prezydenta jest takie, Polska jest bezpieczna. No to są rytualne słowa, czy jednak z tego spotkania płynie jakiś sygnał odprężenia, że być może nie za miesiąc i nie za dwa wojska rosyjskie wkroczą do Polski?
To znaczy, nie, no za miesiąc, za dwa nie wkroczą, bo musiałyby najpierw przejść wiele pól minowych i wiele zasieków, a nie wiem, czy są w tej chwili do tego zdolne. Znaczy ja myślę, że ten optymizm bierze się z tego, że tak jak mówię, trudnych wyborach, trudnej kampanii wyborczej i po, umówmy się, no jednak pewnej brutalizacji życia politycznego, jaka nastąpiła ze strony rządu bezpośrednio po wyborach parlamentarnych, mówi się o tym Zemsta Plus, to mamy teraz taki moment, w którym mimo wszystko odkryliśmy pewne obszary współpracy. i politycy z obu stron sceny politycznej i do pewnego stopnia też ich elektoraty, ich medialni poplecznicy. Zobaczyliśmy, że jest pewien common ground. I to napawa pewnym optymizmem, podobnie jak zapewnienia prezydenta Bidena. Natomiast no, to wszystko się dzieje w cieniu trwającej w Stanach Zjednoczonych kampanii wyborczej. W tej chwili Donald Trump już ma wystarczająco dużo delegatów, żeby zostać kandydatem partii republikańskiej. Prezydent Biden jest w kiepskiej kondycji i fizycznej, i psychicznej, i wszyscy tak naprawdę, wszystkie osoby zajmujące się polityką amerykańską, z którymi mam okazję rozmawiać, mówią, że no nie rozumieją, dlaczego on nie zrezygnował i nie starano się pół roku temu wykreować jakiegoś innego kandydata. Zwycięstwo Trumpa jest bardzo prawdopodobne. I tak naprawdę zobaczymy, co będzie po wyborach. Ostatnio, kiedy Trump zwyciężył, to nie było tak źle, jak mówił. Tak? Ta jego polityka rosyjska nie była wcale nastawiona na to, żeby Władimirowi Putinowi oddać Europę Środkowo-Wschodnią. Ona jednak po pierwsze była mitygowana przez kongres, po drugie no, każdy amerykański prezydent, który próbuje rozmawiać z prezydentem Rosji od jakiegoś czasu, jednak się zraża do dalszych rozmów, a to wynika z tego, że Rosja cierpi na strategiczną apercepcję. Rosyjskie elity chcą być równorzędnym partnerem globalnych mocarstw, a nie mogą być. Nie z tym PKB, nie z tą populacją. Natomiast no jest wiele sygnałów niepokojących. To już może być inny Trump. To może być Trump bardzo wkurzony na establishment i globalny, i amerykański. To może być Trump otoczony bardziej radykalnymi doradcami. Tutaj już na przykład pan Bolton może nie pomóc takim trochę trzeźwym, nieco zimnowojennym spojrzeniem. I tak naprawdę nie wiadomo, co będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ja też do końca kryształowej kuli nie mam. Natomiast generalnie my tutaj mówimy o kwestiach bezpieczeństwa narodowego. W tego typu zagadnieniach obowiązuje zasada: miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej i teraz jest ten moment nadziei, ale przygotujmy się na najgorsze. Zawsze trzeba być przygotowanym na najgorszy realny scenariusz, może nie na tak zwanego czarnego łabędzia, ale na to, co jest najgorsze, a faktycznie może się zdarzyć z prawdopodobieństwem powiedzmy 20%. Lub nawet 10%. I będąc przygotowany na ten najgorszy scenariusz, naprawdę musimy zrobić wszystko, aby zamienić się w prawdziwą twierdzę, w kraj, którego nie opłaca się napadać, bo zemsta Kremla nadchodzi, Kreml buduje potencjał, to nie jest globalne mocarstwo, ale to jest rewizjonistyczna siła w naszym regionie. Władimira Putina można porównać do Adolfa Hitlera, Niemcy można porównać Rosję do Republiki Weimarskiej, która staje się krajem neototalitarnym i wiąże się z większym globalnym graczem, tak jak wtedy to były Sowiety, tak teraz są to Chiny. I tak naprawdę to duże tąpnięcie, które nadchodzi, ten duży wstrząs geopolityczny, który nadchodzi, może być dla nas niezwykle groźny, zwłaszcza jeśli w Stanach Zjednoczonych będzie rządził Trump, a w Niemczech powstanie nowy, być może bardziej prorosyjski, bo tak wygląda niemiecka scena polityczna, rząd po wyborach w 2025 roku. Czyli mamy do 5 lat, ale załóżmy, że 2 lata, bo taka jest perspektywa, żeby zrobić wszystko. Wszystko, co my w Polsce możemy, żeby być przygotowani na najgorsze. I dobrze jest nie bać się, bo strach paraliżuje, ale dobrze jest też zdawać sobie sprawę z zagrożeń.
O tym mówił dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki, ale także osoba, która aktywnie jest w sferze publicystycznej, czy to na łamach dodatku do dziennika Rzeczpospolita plus minus gościnnie, ale także w wielu innych miejscach, także w Nowej Konfederacji chociażby. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
A ta rozmowa była możliwa dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami i panu Mariuszowi, panu Maciejowi, panu, to jest anonimowym patronem, ale także panu Mister Tokszok między innymi. To różne są, różnie się można naszym patronacie podpisać, ale niezmiernie wszystkim tym, dzięki którym Radio Wnet może być tworzone. Bardzo, bardzo dziękujemy. Godzina 10:43. To teraz krótka piosenka, zaraz potem wrócimy do audycji, ale zmienimy temat z polityki amerykańskiej, przejdziemy do polityki europejskiej.